From the conference Centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City. Nadajemy sobotnią sesję poranną 187. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, podczas której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernakulum. Członkowie i urzędnicy Kościoła zgromadzili się ze wszystkich stron świata, aby otrzymać wskazówki i nauki od swoich przywódców kościelnych. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Henry Eyring, pierwszy doradca w pierwszym prezydium Kościoła.
Bracia i siostry, witamy Was na sobotniej sesji porannej 187. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. I chcielibyśmy gorąco powitać członków i przyjaciół, którzy uczestniczą w konferencji na całym świecie. Witamy przedstawicieli władz generalnych i generalnych urzędników, którzy biorą udział w tej konferencji. Pozdrawiamy i przesyłamy wyrazy naszej miłości prezydentowi Thomasowi Monsonowi, który ogląda przebieg tego spotkania w swoim domu. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernakulum pod dyrekcją Maca Wilberga i Ryana Murphy'ego. Przy organach zasiada Richard Elliott i Andrew Unsworth. Chór otworzył to spotkanie hymnem Wraz zebrać się już czas. A teraz sprawi nam radość, śpiewając Powstań, o Boże, i jaśniej. Modlitwę na rozpoczęcie oferuje starszy Larry Lawrence, 70.
Our Father in heaven.
Nasz Ojcze w niebie. Kochamy Cię i jesteśmy tak wdzięczni za natchniony wzór konferencji generalnej, którą ustanowiłeś w Kościele w ostatnich dniach. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wysiłki tak wielu osób, którzy przynoszą te przesłania światu. Dla wielu tych sesji prosimy, abyśmy mogli dostrzec majestat tego Kościoła i chwałę tej Ewangelii i prawdziwość tych doktryn. Wielu naszych członków przyszło na tę sesję z wyzwaniami i trudnościami i z pytaniami w swoich sercach. Prosimy, abyś pobłogosławił ich Duchem Świętym, aby te odpowiedzi, których poszukują, odnaleźli. Wdzięczni jesteśmy Tobie za dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Szczególnie prosimy Cię, abyś wzmocnił naszego prezydenta Monsona. Prosimy, aby on mógł wiedzieć, że członkowie Kościoła na całym świecie kochają go. I prosimy o te błogosławieństwa w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Chór zaśpiewa teraz hymn Niech błogosławi Pan. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania prezydenta Dietera Uchtdorfa, drugiego doradcy w pierwszym prezydium. Po nim wystąpi siostra Bonnie Oskarson, generalna prezydent Organizacji Młodych Kobiet. Następnie wysłuchamy starszego Dalina Oaksa z Forum 12 Apostołów.
Myślę, że możemy odczuwać, jak kongregacje na całym świecie przyłączyły się do tej petycji wyrażonej w tej muzyce. Panie błogosław naszego proroka. Prezydent Monson wyraził swoją miłość dla wszystkich i powiedział, jak bardzo kocha Pana i jak bardzo wie, że Pan go kocha. Moi drodzy bracia i siostry, wiem, że prezydent Monson jest wdzięczny za wasze modlitwy, waszą miłość dla Pana i dla Jego Ewangelii. Moi drodzy przyjaciele, niemal wiek temu pewna rodzina z Oregonu udała się na wakacje do Indiany ponad 3200 kilometrów od domu, gdzie zgubiła swego ukochanego psa, Bobiego. Rozpaczona rodzina wszędzie go szukała, lecz na próżno. Nigdzie nie było Bobiego. Załamani wyruszyli w drogę powrotną, a każdy kilometr oddalał ich ukochanego pupilka. 6 miesięcy później rodzina doznała szoku, kiedy u drzwi swego domu w Oregonie znalazła Bobiego. Był parchaty, wychudzony, z łapami zdartymi do kości. Wyglądało na to, że przeszedł cały dystans. Historia Bobiego przykuła uwagę ludzi w całych Stanach Zjednoczonych, a sam stał się znany jako Bobby Cudowny Pies. Bobby nie jest jedynym zwierzęciem, które zdumiewa naukowców swym wyczuciem kierunku i instynktem, które prowadzą je do domu. Niektóre populacje motyli monarchy migrują 4800 kilometrów każdego roku do klimatu, który bardziej sprzyja ich przetrwaniu. Żółwie skórzaste płyną przez Pacyfik z Indonezji do wybrzeży Kalifornii. Długopłetwiec oceaniczny płynie z zimnych wód bieguna północnego i południowego w stronę równika i z powrotem. A może jeszcze bardziej niezwykłe są rybitwy popielate, które każdego roku lecą z koła podbiegunowego do Antarktyki i z powrotem około 97 tysięcy kilometrów. Kiedy naukowcy badają to fascynujące zachowanie, zadają pytania w rodzaju, skąd one wiedzą, gdzie się udać? I jak każde następne pokolenie uczy się takiego zachowania? Kiedy czytam o tym, o tej sile instynktu u zwierząt, nie mogę powstrzymać się od zadania sobie pytania, czy jest możliwe, że istoty ludzkie odczuwają podobną tęsknotę? Lub jeśli wolicie, czy mają wewnętrzny system naprowadzający, który przyciąga je do niebiańskiego domu? Uważam, że każdy mężczyzna, każda kobieta i dziecko w jakimś momencie swego życia czuje wezwanie niebios. Gdzieś głęboko w nas jest tęsknota, by w jakiś sposób dotrzeć do zasłony przyszłości i paść w objęcia niebiańskich rodziców, których kiedyś znaliśmy i ceniliśmy. Niektórzy mogą poskromić tę tęsknotę i znieczulić swe dusze na to wezwanie. Jednakże ci, którzy nie tłumią w sobie światła, mogą ruszyć w niezwykłą podróż, cudowną migrację ku niebiańskim obszarom. Wzniosłe przesłanie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich jest takie, że Bóg jest naszym Ojcem i że troszczy się o nas i że istnieje możliwość powrotu do Niego. Bóg was wzywa. Bóg zna każdą waszą myśl, każdy smutek i wasze największe nadzieje. Bóg wie, ile razy zwracaliście się do Niego. Ile razy odczuwaliście bezgraniczną radość? Ile razy płakaliście w samotności? Ile razy brakowało wam nadziei, Byliście zdezorientowani lub rozgniewani. Mimo to, bez względu na waszą historię, czy chwialiście się, upadaliście, byliście załamani, czuliście gorycz, byliście zdradzeni czy pokonani, wiedzcie, że nie jesteście sami. Bóg wciąż was wzywa. Zbawiciel wyciąga do was swoje ręce. Tak, jak mówił do rybaków stojących u brzegu Morza Galilejskiego, mówi z miłości i do was. Pójdźcie za mną. Jeśli będziecie go słuchać, przemówi do was tego właśnie dnia. Kiedy idziecie ścieżką ucznia, kiedy idziecie ku Ojcu Niebieskiemu, jest w was coś, co potwierdzi, że usłyszeliście wezwanie Zbawiciela i wyczuli to wasze serce na światło. Powie wam, że jesteście na właściwej ścieżce i że wracacie do domu. Od samego początku prorocy Boga nawoływali ludzi swoich czasów, aby słuchali głosu Pana, Boga swego, przestrzegali Jego przykazań i ustaw i nawrócili się do Pana z całego serca swego i z całej duszy swojej. Pisma Święte podają nam tysiące powodów, dlaczego powinniśmy to uczynić. Pozwólcie, że dzisiaj podam dwa powody, dlaczego powinniśmy zwrócić się do Pana. Po pierwsze, wasze życie będzie lepsze. Po drugie, Bóg skorzysta z waszej pomocy, by życie innych ludzi było lepsze. Świadczę, że kiedy wyruszamy w niezwykłą podróż, która wiedzie do Boga lub ją kontynuujemy, wówczas nasze życie będzie lepsze. Nie oznacza to, że nasze życie będzie wolne od smutku. Wszyscy znamy wiernych naśladowców Chrystusa, którzy przeżyli tragedię i doświadczyli niesprawiedliwości. Sam Jezus Chrystus cierpiał bardziej niż ktokolwiek inny. Tak jak Bóg sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, pozwala On, aby przeciwnik wypróbował sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak naprawdę czasami wydaje się, że nasze życie jest trudniejsze z powodu tego, że staramy się żyć zgodnie z wiarą. Nie, naśladowanie Zbawiciela nie usunie wszystkich waszych prób. Jednakże usunie bariery pomiędzy wami a pomocą, jakiej chce wam udzielić wasz Ojciec Niebieski. Bóg będzie z wami, pokieruje waszymi krokami, będzie szedł obok was, a nawet was poniesie, kiedy będziecie w wielkiej potrzebie. Doświadczycie niezrównanych owoców ducha, jakimi są miłość, radość, pokój, sprawiedliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Te duchowe owoce nie są produktami doczesnego powodzenia, sukcesu czy uśmiechu losu. Wynikają one z naśladowania Zbawiciela i mogą nam towarzyszyć nawet w czasie najciemniejszych burz. Pożary i tumult życia doczesnego mogą trwożyć i przerażać, ale ci, którzy skłaniają swe serca ku Bogu, będą otoczeni Jego pokojem. Ich radość nie osłabnie. Nie zostaną porzuceni czy zapomniani. Pisma Święte uczą: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Ci, którzy zważają na to wezwanie i szukają Boga, ci, którzy się modlą i wierzą i idą ścieżką przygotowaną przez Zbawiciela, nawet czasami potykając się otrzymałem pocieszające zapewnienie, że wszystko będzie działać razem dla ich dobra. Ponieważ Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. A Pan w swojej dobroci pyta, czy chcecie doświadczyć nieprzemijającej radości? Czy pragniecie poczuć w swoim sercu pokoju, który przewyższa zrozumienie? Zwróćcie więc swą duszę ku światłu. Rozpocznijcie własną wspaniałą podróż do domu. A kiedy to zrobicie, wasze życie będzie lepsze, szczęśliwsze i nabierze celu. Podczas podróży powrotnej do Ojca Niebieskiego zdacie sobie wkrótce sprawę, że w trakcie jej nie chodzi tylko o wasze życie. Nie, ta ścieżka nieuchronnie prowadzi was do tego, byście stali się błogosławieństwem w życiu innych dzieci Boga, waszych braci i sióstr. A interesującym aspektem tej podróży jest to, że gdy będziecie służyć Bogu, gdy będziecie troszczyć się i pomagać waszym bliźnim, dostrzeżecie wielki postęp we własnym życiu, o jakim ledwie możecie marzyć. Być może nie postrzegacie siebie jako aż tak użytecznych. Być może nie uważacie siebie za błogosławieństwo w czyimś życiu. Czasami, kiedy patrzymy na siebie, widzimy jedynie nasze ograniczenia i niedostatki. Możemy myśleć, że aby Bóg mógł skorzystać z naszej mocy, musielibyśmy być bardziej inteligentni, bardziej zamożni, bardziej charyzmatyczni, bardziej utalentowani, bardziej uduchowieni. Błogosławieństwa, które przychodzą, wynikają nie tyle z naszych zdolności, ile z naszych wyborów. A Bóg Wszechświata będzie działał w was i przez was, zwiększając wasze pokorne wysiłki dla swych celów. Jego dzieło zawsze postępowało naprzód. Dzięki tej zasadzie z małych rzeczy wynika to, co jest wielkie. Kiedy Paweł pisał do Koryntian, zauważył, że niezbyt wielu z nich było uważanych za mądrych wedle standardów świata. Ale nie ma to znaczenia, ponieważ to, co u świata słabe, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Historia dzieła Bożego wypełniona jest ludźmi, którzy uważają się za nie dość dobrych, lecz służyli w pokorze, polegając na łasce Boga i Jego obietnicy. A ramię ich będzie moim ramieniem i będę im tarczą i będą dla mnie mężnie walczyć i zachowam ich. Podczas ostatniego lata nasza rodzina miała wspaniałą sposobność odwiedzić niektóre z historycznych miejsc ważnych dla początków Kościoła we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. W szczególny sposób na nowo przeżyliśmy wydarzenia tamtych czasów. Ludzie, o których wiele czytałem, tacy jak Martin Harris, Oliver Cowdery, Thomas Marsh, stali się w moich oczach bardziej realni, kiedy szedłem drogami, którymi oni chodzili i zastanawiałem się nad ofiarami, jakie złożyli dla zbudowania Królestwa Bożego. Mieli wiele wspaniałych cech, które umożliwiły im znaczący wkład w przywrócenie Kościoła Jezusa Chrystusa. Byli też jednak ludźmi słabymi i omylnymi, tak jak wy i ja. Niektórzy nie zgadzali się z prorokiem Józefem Smithem i odeszli od Kościoła. Później wielu z nich zmieniło swe serca, ukorzyło się i ponownie dążyło do tego, by być częścią wspólnoty świętych, co im się udało. Możemy mieć skłonność do osądzania tych braci i innych podobnych im członków. Możemy mówić, nigdy bym nie porzucił proroka Józefa. Cóż, może to prawda? W rzeczywistości nie wiemy, jak to było żyć w owych czasach, w owych okolicznościach. Nie, nie byli oni doskonali. Ale jednakże to zachęcające, że mimo to Bóg skorzystał z ich pomocy. On znał ich wady i zalety i dał im niezwykłą sposobność do dania wersetu lub melodii do wspaniałego hymnu przywrócenia. Jakże zachęcające jest to, że choć my jesteśmy niedoskonali, to Bóg będzie na tyle hojny i dobry, że skorzysta z naszej pomocy dla własnych celów. Jeśli tylko nasze serca zwrócą się do Niego, ci, którzy kochają Boga i bliźnich i służą im oraz pokornie, aktywnie uczestniczą w Jego dziele, ujrzą wspaniałe rzeczy, jakie będą miały miejsce w ich życiu i w życiu, których kochają. Otworzą się drzwi, które wydają się zamknięte. Przed nimi pójdą aniołowie i przygotują im drogę. Bez względu na wasze miejsce w społeczeństwie lub w kościele, Bóg skorzysta z waszej pomocy, jeśli wy będziecie gotowi. Zwiększy wasze prawe pragnienie, aby pełne współczucia uczynki, jakie zasialiście, zamieni w obfite żniwa dobroci. Jesteśmy, każdy z nas, gośćmi i pielgrzymami na tym świecie. Pod wieloma względami jesteśmy daleko od domu. Ale to nie znaczy, że mamy czuć się zagubieni lub samotni. Nasz ukochany Ojciec w niebie daje nam światło Chrystusa, a głęboko w nas niebiańskie podszepty nawołują, abyśmy zwrócili nasze oczy i serca ku Niemu, kiedy pielgrzymujemy z powrotem do celestialnego domu. To wymaga wysiłku. Nie możecie się tam dostać bez włożenia wysiłku w poznanie Go, bez zrozumienia Jego wskazówek, bez szczerego stosowania ich i nie robiąc kroku za krokiem. Nie, życie nie jest samojeżdżącym samochodem. Nie jest samolotem lecącym na autopilocie. Nie możecie unosić się na wodach życia i zakładać, że prąd zaniesie was tam, gdzie macie nadzieję się znaleźć pewnego dnia. Bycie uczniem wymaga naszej gotowości płynięcia pod prąd. Nikt inny nie jest odpowiedzialny za waszą osobistą podróż. Zbawiciel pomoże wam i przygotuje wam drogę, ale zobowiązanie do naśladowania Go i przestrzegania Jego przykazań leży po waszej stronie. Jeśli to jest to wyłącznie wasze brzemię, wyłącznie wasz przywilej. Jest to wasza wspaniała przygoda. Proszę, zważajcie na wezwanie waszego Zbawiciela. Podążajcie za Nim. Pan ustanowił Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, aby pomóc wam w waszym zobowiązaniu, by służyć Bogu i bliźnim. Jego celem jest zachęcić, uczyć, podnosić i inspirować. Daje wam sposobność wykazywania się współczuciem, wyciągania ręki do innych ludzi oraz odnawiania i dotrzymywania świętych przymierzy. Jest on po to, by błogosławić wasze życie oraz doskonalić wasz dom, społeczność i naród. Dołączcie do nas i zaufajcie Panu. Użyczcie swoich talentów Jego wspaniałemu dziełu. Wyciągnijcie rękę, zachęcajcie, uzdrawiajcie i wspierajcie wszystkich, którzy pragną poczuć i zważyć na głos tęsknoty wzywający do boskiego domu. Idźmy razem w pielgrzymce do niebiańskich domów, obszarów. Ewangelia jest transcendentalnym przesłaniem nadziei, szczęścia i radości. Jest ścieżką, która wiedzie nas do domu. Kiedy przyjmujemy Ewangelię, wykazując się wiarą i uczynkami, każdego dnia, w każdej godzinie, będziemy stopniowo zbliżać się do naszego Boga. Nasze życie stanie się lepsze, a Pan skorzysta z naszej pomocy w niezwykły sposób, aby błogosławić otaczających nas ludzi i wypełnić swój wieczny cel. O tym świadczę i zostawiam z wami moje błogosławieństwo w świętej imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Niedawno byliśmy świadkami licznych klęsk żywiołowych w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Azji, na Karaibach i w Afryce. Wzbudziło to ogromne pokłady dobroci u ludzi, kiedy tysiące innych powstało, by nieść pomoc tym, którzy są w niebezpieczeństwie lub potrzebie i doświadczyli straty. Byłam przejęta, widząc młode kobiety w Teksasie i na Florydzie, które wraz z innymi założyły koszulki z napisem "Pomoc na dłoń" i pomagały oczyszczać domy z gruzu po przejściu przez te tereny huraganów. Wiele tysięcy ludzi z chęcią udałoby się do centrów pomocy, gdyby nie dzieląca ich odległość. W zamian oferowaliście hojne datki, aby ulżyć cierpiącym. Wasza hojność i współczucie są natchnione na podobieństwo Chrystusa. Dzisiaj będę mówić o aspekcie służby, który w moim odczuciu jest ważny dla nas wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Dla tych z nas, którzy oglądali w wiadomościach relacje z ostatnich wydarzeń i czuli bezsilność, nie wiedząc, co robić, rada ta może być tuż przed nami. Zbawiciel nauczał: kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Prezydent Thomas Monson skomentował ten fragment następująco. Sądzę, że Zbawiciel chce nam powiedzieć, iż nasze życie nie ma większego znaczenia, jeśli nie zatracimy się w służbie dla innych. Ci, którzy żyją tylko dla siebie, ostatecznie marnieją. W przenośni tracą swoje życie, podczas gdy ci, którzy zatracają się w służbie innym, rosną, rozkwitają i w końcu ocalają swoje życie. Żyjemy w kulturze, w której coraz bardziej skupiamy się na małym ekranie trzymanym w ręku, zamiast na otaczających nas ludziach. Wysyłamy SMS-y i wiadomości na Twitterze, zamiast spojrzeć komuś w oczy i uśmiechnąć się, a tym bardziej porozmawiać twarzą w twarz. Znacznie częściej przejmujemy się tym, ile osób śledzi nas na stronie internetowej i ile polubień mamy, zamiast tym, by objąć przyjaciela w geście okazania miłości, troski i szczerego zainteresowania. Nowoczesna technika jest niezwykła, jeśli chodzi o rozpowszechnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa, pomoc w utrzymaniu kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, ale jeśli nie jesteśmy czujni co do tego, jak korzystamy z naszych urządzeń, możemy również zamknąć się w sobie i zapomnieć, że sednem życia według Ewangelii jest służba. Darzę niebywałą miłością wszystkich nastolatków oraz młodych dorosłych i wierzę w nich. Dane mi było dostrzec i odczuć wasze pragnienie służby i dokonania zmiany w świecie. Wierzę, że większość członków uważa, iż służba jest sednem ich przymierzy i rozwoju jako uczniów. Myślę również, że czasami łatwo jest przeoczyć niektóre z najwspanialszych możliwości służby bliźnim, ponieważ jesteśmy rozkojarzeni lub szukamy ambitnych sposobów, by zmienić świat, a nie dostrzegamy, że niektóre z najważniejszych potrzeb mogą zostać zaspokojone w naszych rodzinach, pośród przyjaciół, w okręgach i społecznościach. Jesteśmy poruszeni, gdy widzimy cierpienie i ogrom potrzeb osób na drugim końcu świata, ale możemy nie dostrzegać osoby siedzącej obok nas w klasie, która potrzebuje naszej przyjaźni. Siostra Linda Barton opowiedziała o prezydent Stowarzyszenia Pomocy w Paliku, która w latach 90. dzięki współpracy z innymi zebrała kołdry dla potrzebujących. Wraz z córką pojechała ciężarówką wypełnioną tymi kołdrami z Londynu do Kosowa. W drodze powrotnej otrzymała niezaprzeczalną duchową inspirację, która przeniknęła głęboko do jej serca. Brzmiało to tak: to, co zrobiłaś, było bardzo dobrym uczynkiem. Teraz wróć do domu, przejdź na drugą stronę ulicy i służ swoim sąsiadom. Co dobrego da nam zbawianie świata, jeśli zaniedbujemy potrzeby tych, którzy są najbliżej nas i tych, których najbardziej kochamy? Jaką wartość ma naprawianie świata, jeśli rozpadają się osobiste relacje z otaczającymi nas ludźmi, a my tego nie widzimy? Ojciec Niebieski umieścił tych, którzy nas potrzebują najbliżej nas, wiedząc, że my najlepiej zaspokoimy ich potrzeby. Każdy może znaleźć sposoby, by służyć na podobieństwo Chrystusa. Moja doradczyni, siostra McConkie, niedawno opowiedziała mi o swojej 10-letniej wnuczce. Sara, gdy tylko dowiedziała się, że jej mama jest chora, sama postanowiła, że chce pomóc. Pomogła młodszej siostrze rano wstać, ubrać się, umyć zęby, uczesać włosy i przygotowała jej śniadanie. Wszystko po to, aby jej mama mogła odpocząć. Cichaczem dokonała tego prostego aktu służby, nie będąc proszona o pomoc, gdyż dostrzegła taką potrzebę i pragnęła pomóc. Sara nie tylko pobłogosławiła mamę, ale z pewnością czuła też radość, wiedząc, że ulżyła kochanej osobie, a jednocześnie wzmocniła relacje ze swoją siostrą. Prezydent James Faust powiedział: służba innym może zacząć się w prawie każdym wieku. Nie musi tu być na wielką skalę. I jest to najszlachetniejsza rzecz, kiedy jest w obrębie rodziny. Dzieci, czy wiecie, jak duże znaczenie dla waszych rodziców i reszty rodziny ma to, że szukacie sposobności do służby w domu? Nastolatkowie, wspieranie członków waszych rodzin i służenie im powinny być na początku waszej listy priorytetów, jeśli zastanawiacie się, jak zmienić świat. Okazywanie życzliwości i troski o rodzeństwo i rodziców pomaga w stworzeniu atmosfery jedności i zaprasza do domu ducha. Zmiana świata rozpoczyna się od wzmacniania własnej rodziny. Następnie w naszej służbie powinniśmy skupić się na naszej kościelnej rodzinie. Czasami nasze dzieci pytają, dlaczego muszę iść na wspólne zajęcia? Niewiele z tego mam. W odpowiednim momencie udzieliłabym rodzicielskiej porady. A jak myślisz, dlaczego chodzisz na wspólne zajęcia? Abyś ty coś z tego miał? Moi młodzi przyjaciele, gwarantuję, że zawsze na każdym spotkaniu kościelnym będzie ktoś, kto jest samotny, ktoś, kto stawia czoła wyzwaniom i potrzebuje przyjaciela lub ktoś, kto potrzebuje, czuje się nie na miejscu. Możecie mieć istotny wkład w każde spotkanie czy zajęcia, a Pan pragnie, abyście rozejrzeli się wśród swoich rówieśników i czynili wśród nich posługę tak, jakby to czynił Zbawiciel. Starszy Todd Christofferson nauczał: głównym powodem, dla którego Pan posiada Kościół, jest stworzenie społeczności świętych, którzy będą wspierać się wzajemnie na wąskiej ścieżce, która prowadzi do życia wiecznego. Dalej mówi: w tej religii nie skupiamy się wyłącznie na sobie. Raczej wszyscy jesteśmy powołani, by służyć. Jesteśmy oczami, rękami, głową, stopami i innymi członkami ciała Chrystusa. Prawdą jest, że uczęszczamy na cotygodniowe spotkania kościelne, aby uczestniczyć w obrzędach, uczyć się doktryny i uzyskać natchnienie. Ale kolejnym, bardzo ważnym powodem jest to, że jako kościelna rodzina i uczniowie Zbawiciela Jezusa Chrystusa baczymy jedni na drugich i szukamy sposobności do służby i wzajemnego wzmacniania. Nie jesteśmy tylko odbiorcami i przyjmującymi to, co Kościół nam oferuje. Jesteśmy potrzebni, aby być darczyńcami i dostarczycielami. Młode kobiety i młodzi mężczyźni, kiedy następnym razem będziecie na wspólnych zajęciach, zamiast sprawdzania w telefonie, co robią wasi przyjaciele, zatrzymajcie się, rozejrzyjcie i zadajcie sobie pytanie, kto mnie dziś potrzebuje? Możecie odegrać kluczową rolę w udzieleniu pomocy i wpłynięciu na życie rówieśnika lub dodać otuchy przyjacielowi, który niezauważenie boryka się z trudnościami. Poproście Ojca Niebieskiego, aby wskazał wam w waszym najbliższym otoczeniu osoby, które potrzebują pomocy, aby natchnął was wiedzą, jak najlepiej służyć. Pamiętajcie, Zbawiciel służył najczęściej jednej osobie naraz. Nasz wnuk Ethan ma 17 lat. Wzruszyłam się tego lata, kiedy powiedział mi, że pod wpływem przykładu swojej mamy każdego dnia modli się, aby mieć możliwość służby. Spędzając czas z jego rodziną, zauważyłam, że Ethan traktuje swoich braci i siostry z cierpliwością, miłością i życzliwością, pomaga rodzicom, szuka możliwości pomagania innym. Jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo jest świadomy otaczających go ludzi i pragnie im służyć. Jest dla mnie przykładem. Postępowanie tak jak Ethan, proszenie Pana, by pomógł nam znaleźć sposobność do służby, umożliwi Duchowi otwarcie naszych oczu, aby dostrzec potrzeby, które są wokół nas. Dostrzec tę jedną osobę, która potrzebuje nas danego dnia i poznać, w jaki sposób służyć tej osobie. Oprócz służby waszej rodzinie i członkom waszego okręgu, szukajcie sposobności, by służyć w waszym sąsiedztwie i społeczności. Czasami jesteśmy wzywani do pomocy w następstwie poważnych klęsk, a na co dzień jesteśmy zachęcani do szukania sposobności do pomocy w najbliższym otoczeniu, by podbudowywać ludzi w potrzebie i pomagać im. Niedawno prezydent obszaru służący w kraju, który zmaga się z wieloma doczesnymi wyzwaniami, nauczył mnie, że najlepszym sposobem pomocy osobom w innych częściach świata jest płacenie hojnych ofiar postnych, przekazywanie datków na Fundusz Pomocy Humanitarnej oraz szukanie możliwości służby w społecznościach, w których mieszkamy. Wyobraźcie sobie, jak bardzo cały świat byłby błogosławiony, gdyby każdy postąpił według tej rady. Bracia i siostry, a w szczególności droga młodzieży, kiedy dążycie, by stać się podobnymi do Zbawiciela i żyjecie według przymierzy, będziecie nadal błogosławieni pragnieniem niesienia ulgi cierpiącym i pomocy ludziom w gorszej sytuacji. Pamiętajcie, że niektóre największe potrzeby do zaspokojenia są tuż przed wami. Rozpocznijcie służbę we własnym domu i pośród własnej rodziny. Te relacje mają wieczny potencjał. Nawet jeśli, albo właśnie z tego powodu, sytuacja w waszej rodzinie jest daleka od ideału, możecie znaleźć możliwości służby, podbudowania i wzmacniania. Zacznijcie od miejsca, w którym jesteście. Kochajcie swoich najbliższych takimi, jacy są i przygotujcie się do założenia rodziny w przyszłości. Módlcie się, prosząc o pomoc, by dostrzec w waszej kościelnej rodzinie osoby, które potrzebują miłości i zachęty. Zamiast uczęszczać do kościoła, pytając, co będę z tego miał, zapytajcie, kto mnie dziś potrzebuje? Co mogę z siebie dać? Kiedy będziecie błogosławieństwem dla własnej rodziny i członków okręgu, szukajcie sposobności do błogosławienia ludzi z lokalnej społeczności. Niezależnie, czy macie czas na rozległą służbę, czy tylko kilka godzin w miesiącu, wasze wysiłki będą błogosławieństwem w życiu innych, a także pobłogosławią was samych. Prezydent Spencer Kimball nauczał, Bóg nas widzi i troszczy się o nas. Zazwyczaj jednak zaspokaja nasze potrzeby poprzez innych ludzi. Moją modlitwą jest, aby każdy z nas rozpoznał przywilej i błogosławieństwo uczestnictwa i wykonywania dzieła Ojca Niebieskiego, kiedy wychodzimy naprzeciw potrzebom Jego dzieci. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Proklamacja o rodzinie jest pańskim przypomnieniem prawd Ewangelii, które wspierają nas. Jak wynika z naszej proklamacji, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich są pobłogosławieni unikalną doktryną i innym sposobem postrzegania świata. Uczestniczymy w wielu światowych działaniach, w niektórych nawet górujemy. Są jednak pewne kwestie, od których stronimy, gdy staramy się podążać za naukami Jezusa Chrystusa i Jego dawnych oraz współczesnych apostołów. Jezus w przypowieści opisał osoby, które słuchają słowa, ale plonu nie wydają, gdyż zostaje ono zaduszone przez umiłowanie tego świata i ułudę bogactwa. Później Jezus zganił Piotra, że nie myśli o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie, oświadczając, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. W swojej końcowej nauce powiedział apostołom, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, dlatego świat was nienawidzi. Również w zapisach pierwszych apostołów Jezusa określenie świat często oznacza przeciwieństwo nauk Ewangelii. Ale nie upodabniajcie się do świata, nauczał apostoł Paweł, albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Ostrzegał, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, opierając się na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Apostoł Jakub nauczał, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Księga Mormona często używa obrazu przeciwności świata. Nefi prorokował o ostatecznej zagładzie ludzi, których celem jest zdobycie popularności świata, których dążeniem jest to, co ma wartość tylko dla świata. Alma potępiał tych, którzy są dumni z tego, co przedstawia wartość tylko dla świata. Sen Lekhego pokazuje, że ci, którzy będą trzymać się żelaznego pręta, czyli słowa Boga, będą spotykać się ze sprzeciwem świata. Widziani przez Lekhiego ludzie, przebywający w ogromnym i przestronnym budynku, wskazywali palcami i szydzili. Z wizji, która wyjaśniała ten sen, Nefi dowiedział się, że za ten sprzeciw i kpiny odpowiedzialne były tłumy świata, świat i jego mądrość, pycha świata. Jakie jest znaczenie tych ostrzeżeń z Pism Świętych i przykazań, abyśmy nie byli ze świata lub współczesnego przykazania, by poniechać świata? Prezydent Thomas S. Monson podsumował te nauki. Musimy być ostrożni w świecie, który tak daleko odsunął się od tego, co duchowe. Kluczową sprawą jest odrzucenie przez nas wszystkiego, co nie pasuje do naszych standardów, nie rezygnując przy tym z tego, na czym zależy nam najbardziej, z życia wiecznego w Królestwie Boga. Bóg stworzył ziemię według swego planu, aby zapewnić swoim duchowym dzieciom miejsce, w którym doświadczą życia doczesnego, niezbędnego kroku do otrzymania chwały, której pragnie On dla wszystkich swych dzieci. Choć istnieją różne królestwa i chwały, największym pragnieniem naszego Ojca Niebieskiego dla Jego dzieci jest to, co prezydent Monson nazywa życiem wiecznym w Królestwie Boga, czyli wywyższenie rodzin. To jest coś więcej niż zbawienie. Prezydent Russell M. Nelson przypomniał nam, cytuję, w wiecznym planie Boga zbawienie jest sprawą indywidualną, ale wyniesienie jest sprawą rodziny. Przywrócona Ewangelia Jezusa Chrystusa i natchniona deklaracja o rodzinie, którą omówię za chwilę, są kluczowymi naukami, które przyświecają doczesnym przygotowaniom do wywyższenia. Choć żyjemy w upadającym świecie, który ma swoje normy małżeńskie oraz inne tradycje, to jeśli dążymy do wywyższenia, musimy na sposób Pana dokonywać osobistych wyborów w życiu codziennym, w życiu rodzinnym, za każdym razem, gdy różnią się one od wyborów świata. W tym doczesnym życiu nie pamiętamy tego, co poprzedzało nasze narodziny, a także doświadczamy przeciwności. Wzrastamy i dojrzewamy duchowo, gdy przestrzegamy przykazań Boga, dokonując właściwych wyborów. Obejmują one wymagane przymierza i obrzędy oraz pokutę, gdy dokonujemy złych wyborów. Natomiast jeśli brakuje nam wiary w plan Boga, i jesteśmy nieposłuszni lub celowo powstrzymujemy się od koniecznych działań, porzucamy ten wzrost i dojrzałość. Księga Mormona naucza, to życie dane jest ludziom, aby przygotowali się na spotkanie z Bogiem. Święci w dniach ostatnich, którzy rozumieją boski plan zbawienia, mają jedyny w swoim rodzaju światopogląd, który pomaga im dostrzec cel przykazań Boga, niezmienną naturę wymaganych przez Niego obrzędów i fundamentalną rolę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zadośćuczynienie naszego Zbawiciela uwalnia nas od śmierci, a pod warunkiem pokuty zbawia nas od grzechu. Z takim światopoglądem święci w dniach ostatnich mają szczególne priorytety i praktyki, dzięki którym są błogosławieni siłą, aby znosić frustrację i ból w doczesnym życiu. Niewątpliwie działania osób, które starają się podążać za boskim planem zbawienia, mogą być źródłem nieporozumień, a nawet konfliktów z członkami rodziny bądź przyjaciółmi, którzy nie wierzą w zasady tego planu. Tego rodzaju konflikty będą istniały zawsze. Każde pokolenie, które starało się dążyć za planem Boga, stawało przed wyzwaniami. W starożytności prorok Izajasz dodał siły Izraelitom, których nazywał tymi, którzy znają prawość, w których sercu jest zakon. Tymi słowy: nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Niezależnie od tego, co powoduje konflikt z tymi, którzy nie rozumieją planu Boga bądź w Niego nie wierzą, ci, którzy uznają ten plan, muszą stosować przykazanie, by zawsze wybierać drogę Pana, a nie drogi świata. Plan Ewangelii, według którego powinna postępować każda rodzina, aby przygotować się na życie wieczne i wywyższenie, jest nakreślony w kościelnym dokumencie z 1995 roku zatytułowanym Rodzina – Proklamacja dla świata. Znajdujące się tam oświadczenia wyraźnie różnią się od obecnych praktyk, praw czy oczekiwań świata, w którym żyjemy. Współcześnie te różnice są najbardziej zauważalne w kwestii pożycia bez ślubu, małżeństw homoseksualnych i wychowywania dzieci w takich związkach. Osoby, które nie wierzą w wywyższenie, ani do niego nie dążą, lub bardziej przekonuje ich droga świata, traktują proklamację o rodzinie jako definicję zasad, które należy zmienić. Święci w dniach ostatnich potwierdzają natomiast, że proklamacja o rodzinie definiuje ten rodzaj relacji rodzinnych, w którym mogą występować najważniejsze elementy naszego wiecznego rozwoju. Obserwujemy bardzo szybki wzrost publicznego przyzwolenia na pożycie bez małżeństwa i małżeństwa homoseksualne. Wsparcie ze strony mediów, systemu edukacji, a nawet wymagań zawodowych wobec tych praktyk są dla świętych w dniach ostatnich źródłem wielkich wyzwań. Musimy starać się znaleźć równowagę pomiędzy konkurującymi ze sobą wymaganiami i naukami związanymi z przestrzeganiem prawa Ewangelii w naszym życiu, a miłością, którą powinniśmy okazywać wszystkim ludziom. Czyniąc to, możemy, według słów Izajasza, doświadczyć lżenia ludzi, jednak nie powinniśmy się go bać. Nawróceni święci w dniach ostatnich wierzą, że proklamacja o rodzinie opublikowana prawie ćwierć wieku temu i przetłumaczona obecnie na wiele języków jest pańskim przypomnieniem prawd Ewangelii, które wspierają nas w kwestii obecnych wyzwań związanych z rodziną. Dwa przykłady owych wyzwań to małżeństwa homoseksualne i pożycie bez ślubu. 18 lat po ogłoszeniu proklamacji o rodzinie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zalegalizował małżeństwa homoseksualne, obalając znaną od tysiącleci praktykę małżeństwa ograniczonego jedynie do związku pomiędzy mężczyzną a kobietą. Szokująco duży odsetek amerykańskich dzieci, które urodziły się z matek niepozostających w związkach małżeńskich, narasta. 5% w 1960, 32% w 95, 40% obecnej. Proklamacja o rodzinie rozpoczyna się od deklaracji, że małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest wyświęcone od Boga i że rodzina zajmuje centralne miejsce w planie stworzyczenia dotyczącym wiecznego przeznaczenia jego dzieci. Potwierdza również, że płeć stanowi zasadniczą cechę tożsamości i celu istnienia każdej osoby w jej życiu przed przyjściem na ziemi, podczas życia ziemskiego i w wieczności. Oświadcza także, iż Bóg nakazał, aby święta moc prokreacji była wykorzystywana tylko pomiędzy mężczyzną a kobietą, prawnie zaślubionymi jako mąż i żona. Proklamacja potwierdza, że niezmiennym obowiązkiem męża i żony jest rozmnażanie się i zapełnianie ziemi. Mają oni święty obowiązek kochać i dbać o siebie nawzajem oraz o swoje dzieci. Dzieci mają prawo do tego, by przyjść na świat w prawnie zaślubionym związku i być wychowywane przez ojca i matkę, którzy szanują przysięgę małżeńską i są jej całkowicie wierni. Ostrzega przed przemocą wobec współmałżonka lub potomstwa, a także potwierdza, że szczęście w życiu rodzinnym może być najpewniej osiągnięte, kiedy opiera się na nauczach Pana Jezusa Chrystusa. W końcu wzywa do promowania oficjalnych zasad, które mają na celu zachowanie i wzmacnianie rodziny jako podstawowej jednostki społeczeństwa. W 1995 roku prezydent Kościoła i 14 innych apostołów Pana ogłosiło to ważne doktrynalne oświadczenie. Jako jeden z 7 żyjących nadal apostołów z tego grona czuję się zobligowany, aby opowiedzieć wszystkim, którzy są tego ciekawi, jak powstała proklamacja o rodzinie. Przywódcy Kościoła ponad 23 lata temu otrzymali natchnienie z potrzebą wydania proklamacji na temat rodziny. Zaskoczyło to niektórych, gdyż uważali, że doktrynalne prawdy o małżeństwie i rodzinie są dobrze rozumiane i nie ma konieczności ich powtarzania. Niemniej jednak otrzymaliśmy potwierdzenie i zabraliśmy się do pracy. Zagadnienia były określane i omawiane przez członków kworum 12 przez prawie rok. Tekst proklamacji został przedstawiony, przeanalizowany i sprawdzony. W modlitwach nieustannie błagaliśmy Pana o natchnienie odnośnie tego, co powinniśmy zawrzeć w tej deklaracji i jakich użyć słów. Wszyscy uczyliśmy się wiersz za wierszem, przykazanie po przykazaniu, jak to obiecał Pan. W trakcie tego procesu objawień proponowany tekst został przedstawiony pierwszemu prezydium, które nadzoruje i ogłasza nauki oraz doktrynę Kościoła. Gdy prezydium dokonało ostatecznych poprawek, proklamacja dotycząca rodziny została ogłoszona przez prezydenta Kościoła Gordona B. Hinckley. Podczas spotkania dla kobiet, które odbyło się 23 września 1995 roku, przedstawił on proklamację następującymi słowami. Przy tak wielu przemądrzałych słowach, które mienią się prawdą, przy tylu zwodniczych teoriach odnoszących się do norm i wartości, tylu pokusach i zachętach, aby przyjąć do siebie grzechy świata, czuliśmy, że należy wydać ostrzeżenie i przestrogę. Składam świadectwo, że proklamacja o rodzinie zawiera wieczną prawdę, wolę Pana dla Jego dzieci, którzy dążą do uzyskania życia wiecznego. Jest podstawą nauczania i praktyk Kościoła od 22 lat i będzie nią w przyszłości. Tak ją traktujcie, nauczajcie jej i żyjcie według niej, a będziecie błogosławieni, gdy konsekwentnie zmierzacie ku życiu wiecznemu. 4 lata temu prezydent Ezra Taft Benson, 40 lat temu prezydent Ezra Taft Benson nauczał, że każde pokolenie ma własne próby i szanse na to, aby powstać i się wykazać. Uważam, że nasze podejście do proklamacji o rodzinie i korzystanie z jej to jedna z prób, jakim obecne pokolenie musi stawić czoło. Modlę się, aby wszyscy święci w dniach ostatnich pozostali niezachwiani podczas tej próby. Zakończę przytaczając nauki prezydenta Gordona B. Hinckleya, wygłoszone 2 lata po ogłoszeniu proklamacji. Powiedział: widzę cudowną przyszłość w tym wielce niepewnym świecie. Jeżeli będziemy trzymać się naszych wartości, czerpać z naszego dziedzictwa, jeżeli będziemy kroczyć w posłuszeństwie przed Panem, jeśli będziemy po prostu żyć Ewangelią, będziemy wielce i wspaniale błogosławieni. Będziemy postrzegani jako wyjątkowi ludzie, którzy odnaleźli klucz do szczęścia szczególnego rodzaju. Świadczę o prawdzie i wiecznym znaczeniu proklamacji o rodzinie, objawionej przez Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołom dla wywyższenia dzieci Boga. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz kongregacja wraz z chórem zaśpiewa hymn Z wysokich szczytów gór. Po hymnie wysłuchamy starszego Johna Pingree Juniora, 70. Po nim wystąpi starszy D. Todd Christofferson z kworum 12 apostołów. Po uwagach starszego Christoffersona chór zaśpiewa hymn Bóg miłością wszelką jest.
D.
Jest to 187. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich.
Bóg oznajmił Mojżeszowi: mam dla ciebie zadanie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy Ojciec Niebieski ma dla was zadanie? Czy są jakieś ważne rzeczy, które przygotował dla was, specjalnie dla was do wykonania? Daję świadectwo, że tak. Pomyślcie o Grishu Gimri, który urodził się i dorastał w Nepalu. Jako nastolatek studiował w Chinach, gdzie jego kolega z klasy zapoznał go z Ewangelią Jezusa Chrystusa. W końcu Girish przyjechał na Uniwersytet Brahma Yanga na studia magisterskie i tam spotkał swoją przyszłą żonę. Osiedlili się w Dolinie Jeziora Słonego i zaadoptowali dwoje dzieci z Nepalu. Wiele lat później, kiedy ponad 1500 uchodźców z obozów w Nepalu zostało lokowanych w stanie Utah, Girish poczuł natchnienie, by zacząć udzielać im pomocy. Płynnie władając swym ojczystym językiem i znając kulturę swego kraju, służył jako tłumacz, nauczyciel i mentor. Po tym, jak zamieszkał wśród lokalnej społeczności, niektórzy z uchodźców z Nepalu wykazali zainteresowanie Ewangelią. Została zorganizowana gmina posługująca się językiem nepalskim, a Girish służył później jako jej prezydent. Odegrał też kluczową rolę w tłumaczeniu Księgi Mormona na nepalski. Czy widzicie, jak Ojciec Niebieski przygotował i użył Girisha? Bóg ma zadanie dla każdego z nas. Bracia i siostry, Bóg ma ważną pracę dla każdego z nas. Przemawiając do sióstr, prezydent Spencer Kimball nauczył prawd, które mają zastosowanie do nas wszystkich. Zanim przyszliśmy na świat, otrzymaliśmy pewne zadania. Mimo że teraz nie pamiętamy szczegółów, nie zmienia to chwalebnej realności tego, na co już się zgodziliśmy. Cóż za uszlachniająca prawda. Nasz Ojciec Niebieski przygotował określone i doniosłe zadania do wykonania dla was i dla mnie. Te święte zadania nie są zarezerwowane tylko dla kilku uprzywilejowanych osób, ale dla nas wszystkich, niezależnie od płci, rasy, narodowości, poziomu, dochodów, statusu społecznego czy powołania w Kościele. Każdy z nas ma znaczącą rolę do odegrania w szerzeniu dzieła Boga. Niektórzy z nas kwestionują to, że Ojciec Niebieski może użyć nas, abyśmy mieli w czymś niebagatelny udział. Lecz pamiętajcie, On zawsze korzysta z pomocy zwyczajnych ludzi do osiągnięcia nadzwyczajnych rzeczy. Mamy własną wolę i jest nas moc, aby czynić wiele prawości. Prezydent Russell Nelson wyjaśnił: Pan ma dla was więcej niż sami macie dla siebie. Zostaliście zarezerwowani, zachowani na ten czas i na to miejsce. Pan chce, abyście zmienili świat. Kiedy przyjmiecie i zaakceptujecie Jego wolę, przekonacie się, że osiągacie rzeczy niemożliwe. Jak zatem możemy otrzymać zrozumienie pracy, którą wyznaczył nam Bóg i jak mamy ją wykonać? Pozwólcie, że podzielę się czterema zasadami, które nam w tym pomogą. Po pierwsze, skupcie się na innych. Możemy podążać za Chrystusem, który chodził, czyniąc dobrze. Po powrocie z pełnoetatowej misji codziennie odczuwałem brak poczucia celu. Musiałem oczywiście dotrzymywać moich przymierzy, uzyskać wykształcenie, założyć rodzinę i zarabiać na życie. Zastanawiałem się jednak, czy było coś więcej lub coś szczególnego, co Pan chciał, żebym wykonał. Po kilkumiesięcznych rozważaniach dotarłem do następującego wersetu. Jeśli tego pragniesz, staniesz się narzędziem w dokonaniu mnogiego dobra w tym pokoleniu. Duch pomógł mi zrozumieć, że podstawowym celem powierzonych nam Boga zadań jest błogosławienie innych i czynienie mnogiego dobra. Do decyzyjnych punktów w życiu, takich jak co studiować, jaką podjąć pracę lub gdzie mieszkać, możemy podchodzić w kontekście niesienia pomocy bliźnim. Pewna rodzina przeprowadziła się do innego miasta. Zamiast szukać domu w zamożnej dzielnicy, poczuli, że powinni zamieszkać w miejscu o znacznych potrzebach społecznych i finansowych. Przez lata Pan działał przez nich, wspierając wiele osób i wzmacniając ich okręg i palik. Mąż, będąc lekarzem, prowadził zwykłą praktykę, ale poczuł natchnienie, aby jeden dzień w tygodniu poświęcić na zapewnienie bezpłatnej opieki osobom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki gotowości tego mężczyzny i jego żony do błogosławienia innych, Pan zapewnił im sposób na wsparcie setek pacjentów w potrzebie i na jednoczesne wychowanie własnej dużej rodziny. Po drugie, odkrywajcie i rozwijajcie dary duchowe. Ojciec Niebieski udzielił nam tych darów, aby pomóc nam rozpoznać i wykonać wyznaczoną nam przez Pana pracę i aby czerpać z niej radość. Niektórzy z nas zastanawiają się, czy w ogóle posiadam jakieś dary? Ponownie odpowiedź brzmi tak. Każdemu człowiekowi dany jest dar przez Ducha Boga, aby wszyscy z nich korzystali. W Pismach Świętych opisanych jest wiele duchowych darów, jednak jest znacznie ich więcej. Oto kilka przykładów. Posiadanie współczucia, wyrażanie nadziei, dobre relacje z ludźmi, skuteczne umiejętności organizacyjne, przekonujące mówienie lub pisanie, jasne nauczanie oraz pracowitość. W jaki sposób możemy rozpoznać nasze dary? Możemy odnieść się do naszego błogosławieństwa patriarchalnego, zapytać o nie osoby, które nas znają najlepiej lub samemu zorientować się, w czym jesteśmy samoistnie dobrzy i co sprawia nam radość. A co najważniejsze, możemy spytać o to Boga. On zna nasze dary, ponieważ to On nam je dał. Kiedy odkryjemy swoje dary, mamy obowiązek je rozwijać. Nawet sam Jezus Chrystus nie doznał pełni od początku, ale wzrastał od łaski do łaski. Pewien młody mężczyzna tworzył ilustracje, aby promować wartości religii. Najbardziej podoba mi się wykonany przez niego portret Zbawiciela, którego kopia wisi w naszym domu. Ów brat rozwijał i korzystał ze swoich artystycznych darów. Działając przez niego, Ojciec Niebieski zainspirował innych do bycia lepszymi uczniami. Czasami czujemy, że nie posiadamy szczególnie istotnych darów. Pewnego dnia zniechęcona siostra błagała: Panie, na czym ma polegać moja osobista posługa? Odpowiedział on: zauważaj innych. To był jej duchowy dar. Od tamtej chwili odnajdowała radość w dostrzeganiu tych, o których normalnie zapominano, i Bóg działał przez nią, aby pobłogosławić wiele osób. Choć niektóre z naszych duchowych darów mogą nie być uznawane według światowych standardów, są one nieodzowne dla Boga i Jego dzieła. Po trzecie, korzystajcie z przeciwności. Nasze próby pomagają nam odkryć i przygotować się do pracy, którą wyznaczył nam Ojciec Niebieski. Alma wyjaśnił: gdy przeszedłem wiele, Pan uczynił mnie narzędziem w swym ręku. Podobnie jak Zbawiciel, który dzięki złożonej zadośćuczyniącej ofierze mógł przynieść nam ratunek. Możemy wykorzystać wiedzę zdobytą podczas trudnych doświadczeń, aby podnosić, wzmacniać i błogosławiać innych. Po zwolnieniu z pracy odnoszący sukcesy dyrektor personalny przeczytał swoje błogosławieństwo patriarchalne i poczuł natchnienie, aby założyć firmę, która pomoże innym specjalistom w znalezieniu zatrudnienia. Również mnie pomógł znaleźć pracę, kiedy nasza rodzina powróciła ze służby na misji. Pan użył jego próby jako przesłanki do błogosławienia innych, zapewniając mu tym samym bardziej świetlaną karierę. Młodemu małżeństwu urodziło się martwe dziecko. Ich serca były złamane, ale zdecydowali, że uczczą pamięć swojej córeczki, zapewniając doradztwo i pomoc materialną rodzicom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Pan działał poprzez tę parę dzięki ich szczególnej empatii, rozwiniętej przez przeciwności. Po czwarte, polegajcie na Bogu. Kiedy zapytamy Go z wiarą, mając prawdziwy zamiar, On objawi nam nasze boskie zadania. Kiedy je odkryjemy, pomoże nam w ich wypełnieniu. Wszystko jest teraźniejszością w Jego oczach i we właściwym czasie otworzy nam drzwi, co dla nas jest niezbędne. Wysłał On nawet swego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli polegać na Nim i być umocnieni ponad nasze wrodzone zdolności. Pewien brat, którego martwiły decyzje lokalnych władz, poczuł, że powinien wystartować w wyborach samorządowych. Wbrew zniechęcającemu przebiegowi kampanii rozwinął wiarę i zgromadził potrzebne zasoby. Ostatecznie nie odniósł zwycięstwa, ale poczuł, że Pan udzielił mu przewodnictwa i siły, by pomógł poruszyć sprawy ważne dla lokalnej społeczności. Samotna matka wychowująca dzieci z wadami rozwojowymi nie wierzyła, że kiedyś będzie w stanie zaspokoić potrzeby rodziny. Mimo, że nie jest to łatwe, czuje się wzmocniona przez Pana, by pomyślnie wypełnić swoją ważną misję. W tym samym czasie, kiedy Bóg pomaga nam wypełniać powierzone nam przez siebie zadania, przeciwnik trudzi się, aby odwrócić naszą uwagę i odwieść nas od życia, które ma znaczenie. Grzech jest pewnie naszą największą przeszkodą, przytępia naszą wrażliwość na Ducha Świętego i ogranicza nasz dostęp do duchowej mocy. Aby wykonać pracę, którą Ojciec Niebieski nam wyznaczył, musimy starać się być czyści. Czy żyjemy w taki sposób, aby Bóg mógł przez nas działać? Szatan chce również odwrócić naszą uwagę mniej istotnymi rzeczami. Pan ostrzegł pewnego przywódcę we wczesnych latach Kościoła. Umysł Twój więcej zajęty był sprawami ziemskimi niż moimi i służbą, do której zostałeś powołany. Czy my także jesteśmy zajęci ziemskimi sprawami, które odwodzą nas od wyznaczonych nam przez Boga zadań? Ponadto szatan zniechęca nas, bo chce, byśmy czuli się niekompetentni. Sprawia, że nasza praca wyda nam się zbyt trudna, przytłaczająca. Możemy jednak zaufać Bogu. On kocha nas i chce, abyśmy odnieśli sukces. On pójdzie przed nami i będzie z nami. Nie zawiedzie nas. Szatan może namawiać nas, abyśmy postrzegali naszą pracę jako mniej wartościową niż ta, która przydzielona jest innym. Lecz każde zadanie pochodzące od Boga jest ważne, a my znajdziemy spełnienie, kiedy sławimy to, co nam nakazał Pan. Kiedy Bóg działa poprzez nas, przeciwnik może nas skusić, żebyśmy sami przypisywali sobie wszystkie zasługi. Możemy jednak naśladować pokorę Zbawiciela, odrzucając osobiste pochwały i wysławiając Ojca. Kiedy pewien dziennikarz próbował uhonorować życiową misję Matki Teresy, która poświęciła się pomocy bliźnim, ta zripostowała. To jest dzieło Boga. Jestem jak ołówek w Jego dłoni. On daje myśli, On pisze. Ołówek sam tego nie robi. Ołówek musi być tylko gotowy do użycia. Moi ukochani bracia i siostry, zachęcam was wszystkich. Oddawajmy siebie Bogu na oręż sprawiedliwości. Oddawanie siebie oznacza okazywanie Mu, że chcemy być użyteczni, poszukiwanie Jego kierownictwa i korzystanie z Jego siły. Jak zawsze w Jezusie Chrystusie możemy widzieć nasz doskonały przykład. W życiu przedziemskim Ojciec Niebieski zapytał, kogóż wyślę? A Jezus odpowiedział, oto jest, wyślij mnie. Jezus Chrystus przyjął swoją wcześniej ustanowioną rolę jako nasz Zbawiciel i Odkupiciel. Przygotował się do niej i wypełnił ją. Wykonał wolę Ojca i ukończył swe boskie zadania. Świadczę, że kiedy będziemy naśladować Chrystusa i sumiennie oddawać siebie Bogu, On użyje nas, by szerzyć swoje dzieło i błogosławić innych. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dzień po tym, jak Jezus w cudowny sposób nakarmił 5000 zgromadzonych w Galilei, mając zaledwie 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, ponownie przemówił do ludzi w Kafarnaum. Zbawiciel dostrzegł, że większość zgromadzonych bardziej pragnęła ponownie się nasycić niż poznać Jego nauki. Z tego powodu starał się przekonać ich, że niepomiernie większą wartość ma pokarm żywota wiecznego, który da im Syn Człowieczy. Jezus oświadczył, ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Słuchacze dosłownie odebrali słowo Zbawiciela, przez to nie pojęli ich w sposób, w jaki on tego pragnął. Wzdrygając się na samą myśl o tym, co powiedział, zastanawiali się, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. Jezus tłumaczył dalej: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Następnie objaśnił głębokie znaczenie użytej przez siebie metafory. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Mimo to jego słuchacze wciąż nie potrafili zrozumieć jego słów i wielu usłyszawszy to mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Spożywanie jego ciała i picie jego krwi w wyjątkowy sposób wyraża to, że musimy całkowicie wpuścić Zbawiciela do naszego życia, całym sercem, aby stać się z Nim jednością. W jaki sposób możemy to uczynić? Po pierwsze, rozumiejąc, że przez poświęcenie swojego ciała i krwi Jezus Chrystus zadośćuczynił za nasze grzechy i przezwyciężył śmierć, zarówno fizyczną, jak i duchową. Zatem ewidentne jest, że kosztujemy Jego ciała i krwi, kiedy otrzymujemy od Niego moc i błogosławieństwa Jego zadośćuczynienia. Doktryna Chrystusa objaśnia, co musimy czynić, aby otrzymać zadośćczyniącą łaskę. Po tym, jak uwierzymy i mamy wiarę w Chrystusa, odpokutujemy, zostaniemy ochrzczeni i przyjmiemy dar Ducha Świętego, następuje odpuszczenie grzechów przez ogień Ducha Świętego. Stanowi to bramę, dostęp do zadośćczyniącej łaski Zbawiciela oraz prostej i wąskiej ścieżki wiodącej do Jego Królestwa. Jeśli więc będziecie dążyć naprzód, napawając się Słowem Chrystusa i wytrwacie do końca, tak mówi Ojciec, będziecie mieli życie wieczne. Taka jest nauka Chrystusa i jedyna prawdziwa nauka Ojca i Syna i Ducha Świętego, którzy są jednym wiecznym Bogiem. Symbolizm Wieczerzy Pańskiej jest piękny do kontemplowania. Chleb i woda reprezentują ciało i krew tego, który jest chlebem żywota i wodą żywą, wzruszająco przypominając nam o cenie, którą On zapłacił, aby nas odkupić. Podczas łamania chleba przypominamy sobie cierpienie, jakiego doznał Zbawiciel z powodu Jego rozdartego ciała. Starszy Dallin H. Oaks raz zauważył, że w wyniku przełamania i rozrywania chleba każdy jego kawałek jest niepowtarzalny, tak samo jak niepowtarzalne są osoby, które go spożywają. Każdy z nas musi odpokutować za inne grzechy. Każdy z nas ma inne potrzeby, które zostaną zaspokojone przez zadośćuczynienie Pana Jezusa Chrystusa, o którym pamiętamy podczas tego obrzędu. Pijąc wodę, możemy rozmyślać o krwi, którą przelał w Getsemani na krzyżu oraz o Jego uświęcającej mocy. Mając świadomość, że żaden nieczysty nie może wstąpić do Jego Królestwa, postanawiamy być wśród tych, którzy oczyszczają swe szaty przez krew Zbawiciela, swą wiarę, nawrócenie się, odstąpienie od wszystkich grzechów i wierność do końca. Wyjaśniłem już, że otrzymanie zadośćczyniącej łaski Zbawiciela oczyszcza nas z grzechów oraz z plam, które owe grzechy pozostawiają. Jednak symboliczne skosztowanie Jego ciała i krwi ma jeszcze głębsze znaczenie. Oznacza rozwijanie w sobie cech i charakteru Chrystusa, porzucenie naturalnego człowieka i stanie się świętym przez zadośćuczynienie Chrystusa Pana. Spożywając co tydzień sakrament chleba i wody, dobrze postąpimy, jeśli będziemy rozważać to, że musimy w pełni przyjąć do swego życia i serca całokształt charakteru Zbawiciela i Jego bezgrzesznego życia. Jezus nie mógłby zadośćuczynić za grzechy innych ludzi, jeśli sam nie byłby bez grzechu. Skoro sprawiedliwość nie mogła rościć sobie do Niego prawa, mógł On ofiarować siebie w naszym imieniu, by spełnić wymagania sprawiedliwości i okazać swoje miłosierdzie. Rozmyślając i okazując szacunek Jego zadośćczyniącej ofierze, powinniśmy także rozważać Jego bezgrzeszne życie. Sugeruje to potrzebę dołożenia przez nas potężnych starań. Nie możemy być zadowoleni z tego, kim obecnie jesteśmy. Musimy stale dążyć do wymiaru w pełni Chrystusowej. Podobnie jak ojciec króla Lamoniego w Księdze Mormona, musimy chętnie wyzbyć się wszystkich swoich grzechów i skupić się na tym, czego Pan oczekuje od każdego z nas osobna i od nas wszystkich razem. Niedawno mój przyjaciel opowiedział mi o doświadczeniu, które zdobył, kiedy służył jako prezydent misji. Został poddany operacji, która wymagała kilku tygodni rekonwalescencji. Dochodząc do siebie, poświęcił czas na studiowanie Pism Świętych. Pewnego popołudnia, rozważając słowa Zbawiciela z 27 rozdziału, z 27 wersetu rozdziału 3 Nefiego, zasnął. Oto jego słowo opisujące, co się stało potem. Śniło mi się, że pokazano mi żywy, panoramiczny obraz mojego życia. Ujrzałem moje grzechy, złe wybory, chwile, kiedy okazałem wobec ludzi niecierpliwość. Ujrzałem także chwile, w których powinienem powiedzieć lub uczynić coś dobrego. Szczegółowy przegląd mojego życia został mi ukazany w ciągu zaledwie kilku minut, choć wydawało się to trwać znacznie dłużej. Obudziłem się zaskoczony i natychmiast padłem na kolana przy moim łóżku i zacząłem się modlić, prosząc o przebaczenie i wylewając uczucia mojego serca w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie robiłem. Przed snem nie wiedziałem, że miałem tak wielką potrzebę pokuty. Moje wady i słabości stały się nagle dla mnie tak jasne, że przepaść między osobą, jaką byłem, a świętością i dobrocią Boga wydawała się przeogromna, rozpostarta na miliony kilometrów. Modląc się tamtego późnego popołudnia, całym sercem wyraziłem Ojcu Niebieskiemu i Zbawicielowi bezbrzeżną wdzięczność za to, co dla mnie uczynili, oraz za związek, jaki łączył mnie z moją żoną i dziećmi. Klęcząc, poczułem także miłość i miłosierdzie Boga, które były wręcz namacalne, mimo że czułem się zupełnie niegodny. Mogę powiedzieć, że od tego, że owego dnia nie jestem już taki sam. Moje serce doznało przemiany. W konsekwencji rozwinąłem większą empatię wobec innych, większą zdolność do okazywania miłości oraz odczułem nagłą potrzebę głoszenia Ewangelii. Mogłem, jak nigdy wcześniej, odnieść do swojego życia przesłania wiary, nadziei i daru pokuty, o których mowa w Księdze Mormona. Ważne jest, aby dostrzec, że to wyraźne objawienie grzechów i niedociągnięć tego dobrego człowieka nie zniechęciło go ani nie popchnęło w rozpacz. Tak, doznał wstrząsu i wyrzutów sumienia. Poczuł przejmującą potrzebę pokuty. Ukorzył się, lecz nadal odczuwał wdzięczność, pokój i nadzieję. Prawdziwą nadzieję za sprawą Jezusa Chrystusa, chleba żywego, który z nieba stąpił. Mój przyjaciel ujrzał w swoim śnie przepaść, jaka dzieliła jego życie od świętości Boga. Świętość jest tutaj właściwym słowem. Kosztowanie ciała i krwi Chrystusa oznacza dążenie do świętości. Bóg przykazuje, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Enoch radził nam, nauczał swoje dzieci, że wszyscy ludzie wszędzie muszą odpokutować, bo inaczej nie mogą odziedziczyć Królestwa Boga, albowiem żadna nieczysta rzecz nie może tam zamieszkać ani przebywać w Jego obecności, albowiem w języku Adama święty człowiek to jego imię, a imię Jego jednorodzonego jest Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. Jako chłopiec zastanawiałem się, dlaczego w Nowym Testamencie jest tak wiele odniesień do Jezusa. Nawet On sam odnosi się do siebie jako Syna Człowieczego, gdy tak naprawdę jest Synem Bożym. Jednak stwierdzenie Enocha jasno wskazuje, że te odniesienia są w rzeczywistości uznaniem Jego boskości i świętości. On jest synem świętego człowieka, Boga Ojca. Jeśli pragniemy mieszkać w Chrystusie i aby On mieszkał w nas, musimy dążyć do świętości zarówno w ciele, jak i w duchu. Możemy dążyć do niej, udając się do świątyni, na której widnieje napis Świętość dla Pana. Możemy dążyć do niej w naszych małżeństwach, rodzinach i domach. Możemy dążyć do niej każdego tygodnia, kiedy radujemy się Pańskim Świętym Dniem. Możemy dążyć do świętości w każdym, nawet najmniejszym aspekcie codziennego życia, w naszych słowach, ubiorze i myślach. Prezydent Thomas S. Monson oświadczył, jesteśmy wynikiem tego wszystkiego, co czytamy, oglądamy, słyszymy i co myślimy. Dążymy do świętości, kiedy niesiemy swój codzienny krzyż. Siostra Calref McConkie zauważyła, dostrzegamy ogrom prób, pokus i trudności, które mogą odciągać nas od tego, co jest cnotliwe i godne pochwały w oczach Boga. Jednakże nasze doczesne doświadczenia stanowią dla nas okazję do wybrania świętości. Poświęcenie, jakiego dokonujemy, aby dotrzymać przymierzy, uświęca nas i prowadzi do świętości. Do dokonywania poświęceń dodałbym jeszcze służbę, jakiej udzielamy. Wiemy, że gdy służymy bliźnim, służymy swemu Bogu. Pan przypomina nam, że Jego życie i charakter opiera się na służbie. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Prezydent Marion G. Romney mądrze zauważył, służba nie jest czymś, przez co mamy przejść na tej ziemi, by zapracować na wyniesienie w Królestwie Celestialnym. Służba to włókno, z którego utkane jest wywyższone życie w Królestwie Celestialnym. Zachariasz prorokował, że podczas milenijnego dnia królowania Pana nawet na dzwoneczkach zawieszonych u koni będzie widniał napis poświęcony Panu. Wzorując się na tym, święci pionierzy, którzy przemierzali te doliny, umieszczali napis Świętość dla Pana zarówno na zwykłych lub codziennych rzeczach, jak i tych, które były blisko związane z praktyką religijną. Ten napis był umieszczany na sakramentalnych kubkach i talerzach, był wydrukowany na świadectwach ustanowienia na 70. oraz na banerze Stowarzyszenia Pomocy. Napis Świętość dla Pana został umieszczony również nad oknami Zion's Cooperative Mercantile Institution, Związek Współpracy Handlowców w Syjonie, Domu Handlowego ZCMI. Ozdobiony nim został także młotek i bęben. Wyryto go na metalowych klamkach domu prezydenta Brighama Younga. Te odniesienia do świętości w pozornie nietypowych lub nieoczekiwanych miejscach mogą się wydawać dziwne dla niektórych, ale wskazują na to, jak mocno i jak często musimy skupiać się na świętości. Kosztowanie ciała i krwi Zbawiciela oznacza pozbycie się ze swojego życia czegokolwiek, co nie jest w harmonii z Chrystusowym charakterem oraz rozwijanie w sobie Jego cech. To stanowi szerszą definicję pokuty, nie tylko odwrócenie się od popełnionego grzechu, lecz również zwrócenie serca i woli ku Bogu i podążanie naprzód. Podobnie jak w przypadku mojego przyjaciela, który otrzymał objawienie przez sen, Bóg ukaże nam nasze słabości i wady, ale równocześnie pomoże nam przemienić słabości w siłę. Jeśli szczerze zapytamy Go, czegoż mi jeszcze nie dostaje, On nie pozostawi nas bez odpowiedzi, ale z miłością odpowie, abyśmy mogli być szczęśliwi. Pan także obdarzy nas nadzieją. Dążenie do świętości to wyczerpujące zadanie i byłoby straszliwie trudno wypełnić je w pojedynkę. Chwalebną prawdą jest to, że nie jesteśmy sami. Posiadamy miłość Boga, łaskę Chrystusa, pocieszenie i przewodnictwo Ducha Świętego oraz wsparcie innych świętych w Kościele Chrystusa. Nie spoczywajmy na laurach, wiedząc, gdzie jesteśmy na ścieżce życia, ale jednocześnie nie czujmy zniechęcenia. Proste, lecz głębokie słowa hymnu stanowią dla nas zachętę. Choć świat mnie naprzód, zatrzymaj się, z Jezusem przebywaj, by uświęcić się, krocz za Nim pilnie, naśladuj Go, niech ludzie wokół dostrzegą to. Składam świadectwo o Jezusie Chrystusie, chlebie żywym, który z nieba stąpił, oraz o tym, że kto spożywa ciało Jego i pije krew Jego, ten ma żywot wieczny, a On go wskrzesi w dniu ostatecznym. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękujemy wszystkim za udział w tej sesji i wyrażamy wdzięczność mormońskiemu chorowi Tabernakulum za piękną muzykę, którą przedstawił dzisiejszego ranka. Naszym ostatnim mówcą podczas dzisiejszej sesji będzie starszy Jeffrey Holland z Kworum 12 Apostołów. Po wystąpieniu starszego Hollanda chór zakończy spotkanie śpiewając hymn Wiara na każdym kroku. Modlitwę na zakończenie oferuje starszy Massimo De Feo, 70. Pisma Święte napisano dla naszego błogosławieństwa i zachęty i zdecydowanie dobrze one wypełniają swoją rolę. Dziękujemy niebiosom za każdy dany nam rozdział i werset. Czy zauważyliście jednak, że od czasu do czasu pojawiają się fragmenty, które zdają się nam przypominać, że nie idzie nam tak dobrze, jak powinno? Na przykład kazanie na górze rozpoczyna się od kojących i łagodnych błogosławieństw, ale w dalszych wersetach nakazuje nam między innymi nie tylko nie zabijać, ale również nie ulegać złości. Nakazano nam nie tylko nie popełniać cudzołóstwa, ale również również wystrzegać się nieczystych myśli. Tym, którzy nas o to proszą, mamy dać nie tylko szatę, ale i płaszcz. Mamy miłować naszych wrogów, błogosławić tych, którzy nas przeklinają i czynić dobro tym, którzy nas nienawidzą. Jeśli po przeczytaniu zaledwie tej treści jesteśmy prawie przekonani, że nie dostaniemy dobrych stopni na ewangelicznej karcie ocen, to ostatnie przekazanie w tej serii zdecydowanie dopinie swego. Bądźcie wy tego doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Po tym końcowym nakazie mamy ochotę zaszyć się w łóżku i naciągnąć kołdrę na głowę. Tego rodzaju celestialne cele wydają się być poza naszym zasięgiem. Lecz Pan z pewnością nie dałby nam przykazania, wiedząc, że nie będziemy go w stanie przestrzegać. Zobaczmy, do czego prowadzi nas ten dylemat. Słyszę, jak w Kościele wiele osób zmaga się z tym problemem. Nie jestem wystarczająco dobry. Tak wiele mi jeszcze brakuje. Nigdy mi się nie uda. Słyszę to z ust nastolatków. Słyszę to od misjonarzy. Słyszę to od nowo nawróconych. Słyszę to od członków, którzy są w Kościele całe życie. Pewna wnikliwa święta w Dniach Ostatnich siostra Darla Isaacson zauważyła, że szatanowi w jakiś sposób udało się sprawić, że przymierza i przykazania zaczęły przybierać kształt przekleństwa i potępienia. W przypadku niektórych osób udało mu się zmienić ideały i natchnienie Ewangelii w powód do cierpienia i nienawiści do samego siebie. To, co teraz powiem, nie ma w żaden sposób negować ani umniejszać jakiegokolwiek danego nam przez Boga przykazania. Wierzę w Jego doskonałość i wiem, że jesteśmy Jego duchowymi synami i córkami, którzy posiadają boski potencjał, by stać się takimi jak On. Wiem również, że jako dzieci Boga nie powinniśmy sami siebie poniżać ani szkalować, tak jakby obwinianie siebie miało w jakiś sposób sprawić, że staniemy się tym, kim Bóg chce, żebyśmy się stali. Nie. Mam nadzieję, że mając w sercu pragnienie odpokutowania i wzmożonej prawości, jesteśmy w stanie dokonać osobistych postępów w sposób, który nie przyprawia nas o wrzody czy bulimię, nie powoduje depresji ani niszczy naszego poczucia własnej wartości. To nie tego Pan od nas chce. To nie to, czego on chce od organizacji podstawowej albo od każdego z nas, kto stara się, próbuje być jak Jezus. Omawiając ten problem w odpowiednim kontekście, pozwólcie, że nam wszystkim przypomnę, iż żyjemy w upadłym świecie i że na chwilę obecną jesteśmy upadłymi ludźmi. Żyjemy w Królestwie Celestialnym, pisanym przez T, a nie przez C. Prezydent Russell Nelson nauczał, że doskonałość tutaj w życiu doczesnym pozostaje ciągle w trybie załatwiania. Wierzę więc, że Jezus nie miał zamiaru smagać nas za nasze niedociągnięcia. Nie. Wierzę, że Jezus wygłosił kazanie w formie swojego hołdu, złożonego temu, kim i czym jest Bóg i temu, czym my, co my możemy osiągnąć z Nim w wieczności. Tak czy inaczej, biorąc pod uwagę moje liczne niedoskonałości, jestem wdzięczny za to, że wiem, iż przynajmniej Bóg jest doskonały, że przynajmniej On jest na przykład w stanie miłować nieprzyjaciół swoich, gdyż zbyt często ze względu na to naturalnego człowieka i wy i ja stajemy się tymi nieprzyjaciółmi. Jakże jestem wdzięczny za to, że przynajmniej Bóg potrafi błogosławić tych, którzy Go prześladują, ponieważ nie mając takiego pragnienia ani zamiaru, my wszyscy Go czasami prześladujemy. Jestem wdzięczny za to, że Bóg jest miłosierny i pokój czyniący, ponieważ ja potrzebuję miłosierdzia, a świat potrzebuje pokoju. Oczywiście wszystko, co mówimy o cnotach Ojca, odnosi się również do Jego jednorodzonego Syna, który żył i umarł dla tej samej doskonałości. Pośpiesznie zaznaczam, że skupianie się na osiągnięciach Ojca i Syna zamiast na naszych własnych porażkach, nawet w najmniejszym stopniu, nie usprawiedliwia prowadzenia przez nas niezdyscyplinowanego życia i obniżania naszych standardów. Nie. Ewangelia od samego początku miała na celu przygotować świętych, aż dojdziemy do doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Podpowiadam po prostu, że jednym z celów danego fragmentu z Pisma Świętego lub przykazania może być przypominanie nam o tym, jak chwalebny jest, jak pełen wymiar pełni Chrystusowej, co inspiruje nas do głębszej miłości i podziwu wobec Niego oraz większego pragnienia bycia Jemu podobnym. Moroni błaga, przystąpcie do Chrystusa i stawajcie się w Nim doskonali. Kochajcie Boga ze wszystkich sił, całym swoim umysłem i mocą, abyście przez Jego łaskę mogli stać się doskonali w Chrystusie. Nasza nadzieja na prawdziwą doskonałość tkwi w przyjęciu jej jako daru niebios. Tym samym łaska Chrystusa oferuje nam nie tylko zbawienie od smutku, grzechu i śmierci, ale również zbawienie od naszej własnej uporczywej samokrytyki. Pozwólcie, że użyję jednej z przypowieści Zbawiciela, żeby to sparafrazować. Pewien sługa zaciągnął dług i winny był królowi 10 tysięcy talentów. Wysłuchawszy błagania o cierpliwość i łaskę, pan ulitował się nad owym sługą i dług mu darował. Jednak później ten sam sługa nie darował swemu współsłudze, który winien mu był 10 denarów. Usłyszawszy to, król ubolewał nad tym, któremu darował. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? Wśród uczonych istnieje pewna różnica opinii co do wartości wymienionych tu kwot, ale żeby ułatwić nam zadanie, załóżmy, że jeśli suma mniejszego niedarowanego długu w wysokości 100 denarów równałaby się w naszych czasach 100 dolarom, to te 10 tysięcy talentów długu, który tak łatwo darowano, to blisko miliard dolarów. albo jeszcze więcej. Dług osobisty tej wielkości to astronomiczna suma, całkowicie przekraczająca nasze pojęcie, przynajmniej dla celów tej przypowieści. Ona ma być niewyobrażalna. Ma przekraczać nasze zrozumienie, nie mówiąc już o możliwości spłaty. Jest tak, ponieważ to nie historia o sprzeczce dwóch słów w Nowym Testamencie. To historia o nas, o upadłej rodzinie ludzkiej, o wszystkich śmiertelnikach, dłużnikach, grzesznikach i więźniach. Wszyscy jesteśmy dłużnikami i wyrokiem dla nas wszystkich było więzienie. Wszyscy byśmy w nim pozostali, gdyby nie łaska naszego Króla, który uwalnia nas, dlatego że nas kocha i jest wzruszony litością dla nas. Jezus używa tu bezkresnej miary, ponieważ Jego zadośćuczynienie jest bezkresnym darem, danym za niewyobrażalną cenę. Mam wrażenie, że to co najmniej część znaczenia, jakie kryje się za nakazem Jezusa, byśmy byli doskonali. Być może nie jesteśmy jeszcze w stanie zademonstrować doskonałości na poziomie 10 000 talentów, jaką osiągnęli ojciec i syn. Ale nie wymagają oni od nas zbyt wiele, kiedy proszą, żebyśmy byli podobni Bogu w tym, co błahe, w mowie i uczynkach, w miłowaniu i wybaczaniu, pokucie i postępach na poziomie naszej 100-denarowej doczesności, co oczywiście znajduje się w zasięgu naszych możliwości. Bracia i siostry, poza Jezusem nikt nie wiódł bezbłędnego życia w tej ziemskiej podróży, którą odbywamy. Więc tutaj, w doczesnej egzystencji, starajmy się osiągnąć miarowe postępy, a nie popadać w obsesję z powodu tego, co psycholodzy behawioralni nazywają toksycznym perfekcjonizmem. Nie powinniśmy oczekiwać go od siebie, od bliźnich i pozwólcie, że dodam również od tych, którzy powołani są do służby w Kościele, co dla świętych w dniach ostatnich oznacza wszystkich, gdyż wszyscy jesteśmy powołani do służby. W tym sensie Lew Tolstoj podał przykład księdza krytycznego przez współznawcę za to, że nie był tak zdeterminowany w swojej postawie życiowej, jak być powinien. Ów krytyk wywnioskował, że zasady, jakie głosił ten błądzący kaznodzieja, również muszą być fałszywe. W odpowiedzi na tę krytykę ksiądz pisze: spójrzcie na moje życie i porównajcie je z dawnym. Dostrzeżcie, że staram się żyć prawdą, którą głoszę. Nie będąc w stanie dorównać wielkim ideałom, których nauczał, ksiądz przyznaje, że poniósł porażkę, lecz woła: atakujcie mnie, jeśli chcecie. Sam to czynię. Ale nie atakujcie ścieżki, którą kroczę. Jeśli znam drogę do domu, choć podążam nią chwiejnie, czyż czyni to ją mniej prawdziwą, dlatego tylko, że ja się po niej zataczam? Nie radujcie się, szydząc: patrzcie na niego, grzęźnie w bagnie. Nie, nie chełpcie się, lecz udzielajcie pomocy każdemu, kto stara się kroczyć ścieżką powrotną do Boga. Bracia i siostry, każdy z nas pragnie prowadzić bardziej chrystusowe życie, niż często nam się udaje. Jeśli szczerze się tego przyznamy i staramy się dokonywać zmian na lepsze, to nie jesteśmy obłudnikami, jesteśmy ludźmi. Nie pozwalajmy naszym doczesnym kaprysom i nieuniknionym niedociągnięciom, nawet tych spośród nas, którzy mają najlepsze intencje, sprawić, że staniemy się cyniczni w kwestii prawd Ewangelii i nadziei na naszą przyszłość, lub możliwości osiągnięcia prawdziwej pobożności. Jeśli wytrwamy, to gdzieś w wieczności nasze oczyszczenie będzie ukończone i całkowite, gdyż takie jest znaczenie doskonałości w Nowym Testamencie. Świadczę o tym wspaniałym przeznaczeniu, które zostało nam umożliwione dzięki zadośćuczynieniu Pana Jezusa Chrystusa, który szedł od łaski do łaski, aż w swojej własnej nieśmiertelności uzyskał doskonałą pełnię chwały celestialnej. Świadczę, że w tej i w każdej godzinie On wyciąga ku nam swoje okaleczone przez gwoździe dłonie, oferując nam tę właśnie łaskę, podtrzymując nas i zachęcając, aż pewnego dnia również bezpiecznie powrócimy do domu i padniemy w objęciach naszego niebieskiego Ojca. Nieustannie staram się zmierzać, choć niezręcznie ku tej doskonałej chwili. Ten doskonały dar, jestem za niego bardzo wdzięczny. Czynię to w imię samej doskonałości, w imię tego, który nigdy nie był niezręczny ani nieudolny, ale który kocha wszystkich tych, którzy tacy są. W imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Nasz ukochany Ojcze w niebie, cieszymy się na zakończenie tej pierwszej sesji konferencji generalnej duchem, którego czuliśmy i wiarą, którą została wzmocniona. Dziękujemy, Ojcze, za Twoich proroków. Jakże wdzięczni jesteśmy za plan zbawienia. Jakże wdzięczni jesteśmy za zadośćuczynienie Twojego Syna. Kochamy Ciebie, Ojcze. Kochamy Twojego Syna, naszego Zbawiciela. Teraz modlimy się za naszego proroka, ukochanego Tomasza Monsona, tak żeby Twoi aniołowie jemu towarzyszyli. Modlimy się za braci w pierwszym prezydium i kworum 12 apostołów, żebyś im zawsze pomagał i błogosławił. Modlimy się za tych, którzy stawiają czoła wyzwaniom emocjonalnie i fizycznie, tak żeby oni mogli znaleźć siłę, wiarę, pokój i pocieszenie w Zbawicielu. Prosimy, błogosław naszych misjonarzy na całym świecie, tak żeby byli światłem dla świata, żeby nieśli Twoje słowo. Modlimy się za młodzież Kościoła, wzrastające pokolenie, tak żeby oni mogli znaleźć swoją tożsamość i żeby mogli działać, a nie podlegać działaniu w tym pełnym świecie. Modlimy się, żebyśmy byli jedni w Kościele i w rodzinach, żebyśmy cieszyli się Ewangelią Twojego Syna i korzystali z zadośćuczynienia i byli szczęśliwi. I żebyśmy nie byli zniechęceni. I żebyśmy dalej podążali z wiarą. Aż staniemy się doskonali w Chrystusie. Modlimy się o to. Kochamy Ciebie, Ojcze, w imię Twojego Syna, naszego Zbawiciela, żyjącego chleba, Jezusa Chrystusa. Amen.
This has been a broadcast of the 187th
jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz generalnych i urzędników generalnych Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił mormoński chór Tabernakulum. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.